Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na 12. konferencji coachingu Coach w biznesie. To już kolejny raz, gdy SGH promuje profesjonalny coaching. Trzeci rok z rzędu jesteśmy online, aby docierać nie tylko do osób z całej Polski, ale też mam informację, że niektórzy z Państwa są z nami w środku nocy, w strefach czasowych, w których obecnie jesteście, więc bardzo nas to cieszy, że takie zainteresowanie wyrażacie naszym wydarzeniem.
Mimo, że to dopiero początek roku, ale z danych, które otrzymujemy od naszego partnera ICF-u, stanowimy największe wydarzenie w Polsce poświęcone coachingowi, więc tym bardziej jest nam miło.
Połączenie bowiem doświadczeń obecnych na konferencji praktyków gospodarczych, jak i wniosków wynikających z badań naukowych przedstawicieli nauki gwarantują moim zdaniem ciekawą dyskusję i trafne wnioski końcowe.
Zajmujemy się problemami coachingu, zwłaszcza w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości wirtualnej. Także mam nadzieję, że również dzisiejsze wydarzenie, tegoroczna edycja spełni Państwa oczekiwania.
Okej, kluczowe elementy mikrocoachingu, czyli takiej interwencji, krótkiej interwencji albo w czasie rzeczywistym, albo w czasie asynchronicznym, w kontekście jakiegoś wyzwania, przed którym stoi nasz klient, albo pracownik, albo członek naszej rodziny. Pierwsza rzecz, my mówimy o mikrocoachingu wtedy, kiedy ta interwencja jest, czy interakcja jest krótka, ale też regularna. To znaczy my się możemy umówić z naszym klientem, że w każdym tygodniu albo z naszym pracownikiem ma ileś takich krótkich sesji do wykorzystywania. To, co też jest istotne, to jest spersonalizowane podejście. To znaczy ja się osobiście jako coach odnoszę do tego, co się w tej chwili wydarza w życiu prywatnym czy zawodowym mojego klienta. Też mikrocoaching się sprawdza, jeśli mówimy o celach takich krótkoterminowych. To nie jest narzędzie, w oparciu o które możemy prowadzić transformację, jakaś osoba może się zmienić jakby mindset. To są raczej takie ad hocowe działania i w krótkim okresie pozwalają na osiągnięcie prostych celów. Na przykład utknęłam, gdy przygotowuję prezentację, nie wiem, gdzie mam dalej iść, dostaję jakieś pytanie, och, widzę, że jest Ci na przykład trudno, albo widzę, że gdzieś utknęłaś, w związku z czym, czy mogę Ci jakoś pomóc, albo co by było dla Ciebie pomocne, to by było lepsze pytanie. I mikrocoaching wpływa też na rozwój umiejętności i zachowań, bo to jest takie narzędzie transferowalne. To znaczy, jeśli mój, na przykład w organizacji, jeśli mój przełożony stosuje mikrocoaching jako jedno z narzędzi rozwoju swojego zespołu, to ja też jako pracownik potem kaskaduję to niżej.
Kiedy pracujesz z ludźmi z innych kultur albo pracujesz z Polakami, którzy pracują z ludźmi z innych kultur, bądź gotowy na to, aby na chwilę wyjść z roli coacha i trochę ubrać kalendarz mentora, doradcy i tak dalej. Bardzo uważaj na własne filtry. Czasami naprawdę nie wiesz, kiedy ci odpali. Czasami, jeżeli coś jest w blind spocie, w tym martwym obszarze, możesz zacząć oceniać. A tu pamiętajmy, nie ma dobrych, złych, lepszych, gorszych kultur. Kontraktowanie z klientem jest kluczowe po tym wychodzeniu, czasami z roli coacha. Uważaj na tak zwane odważne interwencje coachingowe, bo jeżeli zrobisz taką odważną, polską interwencję coachingową z kimś, kto jest z Azji, z tej kultury wysokokontekstowej, dyplomatycznej, to może być za dużo. U niego może go wywalić bezpieczniki. Szukaj, bardzo świadomie słuchaj i szukaj tych ukrytych nie. Sprawdzaj też podejście do hierarchii, bo czasami to, że właśnie pracujesz z kimś z Azji i masz te siwe włosy, powoduje, że on będzie w tobie widział szefa i będzie oczekiwał, że coś mu powiesz, a nie coacha, który pociągnie go do tej drogi. No ale wiecie co, przede wszystkim cieszcie się podróżą, pracując z innymi kulturami, być może nie poznałem lepiej świata, ale z pewnością lepiej zrozumiałem, kim jestem.
Co do tych
technik, które wykorzystuję w samoocenie coacha i których uczę coacha, jest ich wiele i to jest bardzo indywidualne. To są skale cyfrowe czy kołowe. To jest samoocena, czyli właśnie to zapytanie, co sądzisz, jak widzisz swoje zmiany behawioralne. Są to informacje współpracowników, czyli to jest to, czy coach dostaje już feedback na temat swoich zmian. To są systemy oceny pracowniczej, o których wspomniałam. Są to też pewne testy służące do oceny pracownika pod względem jego osobowości, talentów, stylu zachowania, stylu społecznego. Ja wykorzystuję do tego pewne testy psychologiczne, ale jako bazę do dyskusji, a nie jako diagnozowanie klienta. Natomiast klient ma dzięki temu informacje, wzmacnia swoją samowiedzę i jest w stanie porównać swoje zachowania na początku procesu i na końcu. No i oczywiście pytania pomocnicze, które zadaję po to, aby wzbudzić u klienta refleksję na temat tego, co osiągnął, czy to podczas sesji, czy to w trakcie procesu, czy na sam koniec procesu.
Jeżeli chodzi o możliwości specjalizacji, tak, to mamy tutaj bardzo, bardzo dużo różnych. Najważniejsza, czy ze względu na metodę, clean, mikro, horse, obraz, czy ze względu na perspektywę integralny, holistyczny, zen, eliksarowski, czy z perspektywy klienta, biznes, życie, sport, najważniejsze jest to, żeby coach dobrze się czuł z etykietą, którą już decyduje się sobie przykleić i żeby dobrze się z tym czując pamiętał, co jako coach ma robić. Czy specjalizacja w coachingu jest godna polecenia, czy nie. Nawiązując troszeczkę do Nilsa Bohra, można powiedzieć, że bywa różna. Bez względu na to, w jakiej specjalizacji się etykietujemy, jeżeli się etykietujemy, to najważniejsze jest zawsze dobro klienta. Dobro klienta, czyli znowu to, żeby klient był bohaterem swojej historii. Żeby to on uczestniczył w tej podróży bohaterem. Żeby być spójnym z wartościami, przekonaniami i kodeksem etycznym coachingu, czy ICF-u, czy Izby Coachingu. I żeby mieć żelazne zasady, przy których trzymamy się i poza które nie wychodzimy.
Co w związku z tym daje nam kultura coachingowa? W organizacji, w biznesie, po co my to w ogóle chcemy robić? Chcemy znaleźć nowe, kreatywne oraz skuteczniejsze rozwiązania do realizacji naszych celów, radzenia sobie z problemami. Chcemy większą skuteczność podległego zespołu. My jako menadżerowie, osoby, które zarządzają ludźmi, codziennej pracy i tym samym możemy dzięki temu jako menadżerowie skupić się na realizacji celów strategicznych zamiast na tak zwanej bieżączce, która bardzo często u wielu menadżerów spędza sen z powiek. Zwiększenie zaangażowania w realizację celów, projektów, pracowników, którym damy poczucie, że są oni nie tylko wykonawcami, ale także współautorami i autorami pomysłów. Zwiększenie wydajności i koncentracji na realizacji celu zamiast skupienie się na przetrwaniu. Podniesienie efektywności w pracy i w życiu, w realizacji celów swoich i organizacji, w której funkcjonujemy. Bo pamiętajmy, że bardziej zadowolony pracownik to bardziej efektywny pracownik. Im niższy poziom kortyzolu dany pracownik posiada, tym bardziej jego praca jest bardziej płynna, efektywna i może po prostu więcej zrobić. Zadbanie o zdrowie, dobrostan pracowników organizacji poprzez obniżenie poziomu tego kortyzolu, o którym właśnie przed chwilą wspomniałam, czyli hormonu stresu, dzięki czemu możemy na przykład ograniczyć ilość zwolnień lekarskich pracowników, też niższy poziom fluktuacji. To też właśnie wpływa na to, że dzięki temu na przykład pracownicy bardziej są związani z organizacją. Przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku jest ceniona również przez pracowników pokolenia Z, tego naszego już dosyć młodego pokolenia, gdzie często to bywa element decydujący, iż pracownicy zostają w organizacji nawet kosztem niższego wynagrodzenia.
W kampaniach płatnych pamiętajcie o tej optymalizacji. Dziel i rządź. Ona daje najlepsze efekty. Nie muszę zawsze pojawiać się wysoko. To nie jest mój cel. Nie muszę iść w bardzo szeroki zasięg, setki słów kluczowych. Nie. Ja muszę być efektywny. Czyli pieniądze wydawane mają się zwracać. Ściśle monitoruj wyniki swojej kampanii. Analizuj jakość również pozyskiwanych kontaktów. Nie patrz na nie zero-jedynkowo, że tu miałem 10 konwersji. Tak często działają niestety agencje, które nie wchodzą głęboko w biznes. Mówią komuś, wow, super wynik, 10 kontaktów za 1000 zł. A ktoś mówi, ale ani jednego klienta, coś poszło nie tak. To się da mierzyć, da się sprawdzać, która reklama, które słowo kluczowe przyniosło kontakt i czasami je później wyłączyć. W procesie SEO pamiętajcie o tym, że bardzo ważne jest również dobieranie słów kluczowych. Tutaj idźcie w maksymalną optymalizację strony. Musimy wyeliminować wszelkie błędy techniczne, ona musi być dobrze przygotowana pod kątem nagłówków, tytułów. Bardzo warto się nad tym pochylić. W materiałach dodatkowych PO jest dla Was cały e-book na ten temat, to jest SEO Tips, jak ulepszać swoją stronę pod tym kątem. I pamiętajcie, że SEO to nie tylko treść. Możecie pozyskiwać również i powinniście pozyskiwać linki z różnych stron, które pokażą Google'owi, że Wasza strona jest warta wyświetlania wyżej. A ogólnie analizujcie wyniki. ROI to tylko wstęp, tak jak powiedziałem. W procesie SEM powinniście zdecydowanie wychodzić poza interfejs. Myśleć o tym, że nie tylko ustawiam słowa kluczowe czy reklamę. Tam doszliśmy do tego pola. W reklamie musicie napisać aż 15 nagłówków, żeby miało się coś rotować, więc tam skupiamy się, bardzo dużo czasu poświęcamy, ale zapominamy o stronie docelowej. Pytanie, wychodzimy, mówiłem Wam o tej jakości z tej strony docelowej często, po to, żeby wiedzieć, że to nie jest tylko to, co jest w interfejsie Ads. To Wasza oferta, to jak pokażecie to użytkownikom, Wasze wpisy blogowe mogą się okazać kluczowe do dobrych wyników kampanii. No i AI jest bardzo przydatnym narzędziem. Nie mówcie, że to jest zło, to odbierze komuś pracę. Nie. Uważam, że jak na przykład szukacie takiego minusu w Waszej branży, jak je zmienić, to sami znajdziecie kilka. Jak zapytacie AI, jakie są największe wady danego produktu, usługi i tak dalej, dostaniecie listę ogromną. Jak powiecie, co powinno być w mojej ofercie, ktoś powie, no to, to i to, 3 punkty, AI Wam wygeneruje 20. Oczywiście, może 10 z nich to bzdury, ale to zawsze więcej niż mieliście na początku. Więc pod kątem optymalizacji treści, optymalizacji reklam, szukania nowych słów kluczowych, świetne narzędzie. I nie tylko ChatGPT, również narzędzia dedykowane, takie jak pokazałem, ten asystent kontentu w SEMStormie czy Contadu.
Obsługa powtarzalnych zdarzeń tak, kreatywność, inteligencja tak, współpraca między maszynami i ludźmi jak najbardziej tak, rozszerza to nasze możliwości i co ważne, ułatwia nam skupienie się na zadaniach wyższego poziomu, czyli właśnie kreatywności, inteligencji emocjonalnej i relacjach między ludźmi. I jeszcze rady na 2024. Bardzo Was zachęcam do eksperymentacji z narzędziami, do decydowania, w jakich zadaniach one mogą Wam być przydatne. Oczywiście do weryfikacji danych, dwukrotnego właśnie sprawdzania też źródeł przy okazji. No i oczywiście ponoszenia odpowiedzialności za to, co tutaj zostało wygenerowane. I teraz chcę powiedzieć i tym kończę, że mechanizmy kontrolne są tworzone, z czego się bardzo cieszę. Też w organizacji, do której należy EMCC Global, tworzymy już i stworzyliśmy w ogóle kodeks etyczny związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w coachingu. To, co my możemy robić, to tworzyć właśnie ramy etyczne i zaangażować się w ogóle w tworzenie właśnie tych ram etycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w naszej pracy.
Chciałbym zadać każdemu z Państwa takie jedno pytanie. Jakie są w ogóle perspektywy dla biznesu coachingowego i biznes coachingu w Polsce? Państwo jako tu praktycy już powiedzieliście, że prawdopodobnie to będzie bardzo dobra profesja cały czas i że ta sztuczna inteligencja, ona jednak nas będzie wspierać, ale gdyby tak każdy z Państwa mógł troszeczkę poszerzyć tą perspektywę właśnie o to swoje spojrzenie.
Ja się zastanawiam, ponieważ pracuję z organizacjami i patrzę na potrzeby, na to, co my jako coache możemy organizacji dać. I to, co mówiła Katarzyna na ostatniej prezentacji, faktycznie znajomość trendów tych, które zaczynają wkraczać nie tylko w świat biznesu, ale już też w świat coachingu, czyli sztuczna inteligencja, wykorzystanie technologii chociażby do pracy hybrydowej, technologii komunikacyjnych, raportujących, są dla nas bardzo istotne, ponieważ wtedy lepiej wchodzimy w dyskusję na temat potrzeb klienta, lepiej tworzymy projekty, które są mocno dedykowane pod potrzeby klienta, oczywiście wykorzystując narzędzia coachingowe. I myślę, że coaching ma bardzo duże zastosowanie. Nie powiem, że zastąpi treningi, bo to jest zupełnie inna rzecz, że zastąpi mentoring, bo to jest zupełnie inna rzecz. To przyspiesza wejście pracowników w nowe role i w projekty sukcesyjne. Nie zastąpi innych specjalizacji, ale myślę, że coaching ma bardzo duże szanse stać się znaczącą usługą w rozwoju pracowniczego, jeśli będziemy bardzo dobrze rozumieć potrzeby biznesowe klientów i umieli dostosować się do celów strategicznych.
Ja się nie martwię o przyszłość coachingu w Polsce, a nawet jestem niezwykle dobrej myśli. Po pierwsze, dlatego, że moim zdaniem menadżerowie nie powinni pełnić roli coachów. Słabo im to wychodzi. W związku z tym coach zewnętrzny, czy coach, który specjalizuje się coachingiem w organizacji, a nie jest bezpośrednim zwierzchnikiem, będzie zawsze miał pełne ręce pracy. Po drugie, dlatego, że coach, szczególnie jeżeli pochodzi spoza organizacji, jest osobą, która umożliwia naprawdę szczerą, bez gry, bez masek, komunikację i kontakt z samym sobą. Wszystko biorąc pod uwagę, że w organizacji menadżerowie, ludzie wszyscy pełnią wiele funkcji, jedną z nich jest funkcja polityka. Każdy w korporacji bywa politykiem i w czasie coachingu tym politykiem nie trzeba bywać, w związku z tym można być bardziej siebie, bardziej bycia specjalistą, menadżerem czy chociażby człowiekiem. Żeby się nie rozgadywać, jestem pełen spokoju i radości, że jest duża przestrzeń do coachingu w biznesie.
Widzimy, jakie mamy problemy w organizacji i chociażby dbanie o emocje na takim podstawowym poziomie, chociażby rozwój kompetencji. Cała masa badania potrzeb w organizacjach. To jest nasz coaching, jest to narzędzie, dzięki któremu możemy używać właśnie i zdobywać wiedzę w organizacji dzięki temu narzędziu, bo nie mówię jako stricte coach, bo coach nie jest od tego, ale możemy używać tego coachingu. Natomiast sam coach, no jestem takim elementem zewnętrznym, więc ci menadżerowie, żeby mogli efektywnie zarządzać, potrzebują wsparcia w każdym zakresie i pójście do takiego coacha też ich wzmacnia, więc poza tym też widzę dużo większą potrzebę świadomości wśród menadżerów. Naprawdę widać, jak ten coaching im pomaga w ich rozwoju i oni to sami widzą.
O ile nie wydarzy się jakaś wielka katastrofa globalna, to my idziemy dalej w tą globalną wioskę. To będzie normalne, że pracujesz z ludźmi dookoła świata i że musisz być świadomy twoich filtrów, ich filtrów i znaleźć to dopasowanie się. Ja jestem absolutnie spokojny, tak jak Zbyszek mówił, o przyszłość coachingu. Mogą się zmieniać narzędzia, może się zmieniać obudowa, ale na koniec dnia człowiek i człowiek to zostanie zawsze.
Jestem bardzo spokojna też o tę profesję. Moim zdaniem i też z tego, co wiem, to będzie zawód certyfikowany. To znaczy, to nie będzie, wszystko zmierza ku temu, żeby nie każdy mógł być coachem i nazwać się coachem, tylko żeby to jednak był zawód certyfikowany i mnie to bardzo cieszy, żebyśmy trzymali wszyscy standard. I moim zdaniem też coaching będzie schodził jakby coraz niżej, będzie bardziej dostępny, o tak. Duże takie coach huby czy platformy, też z którymi ja pracuję, pamiętam, że jak zaczynałam pracę właśnie na rynkach zagranicznych, to bardzo rzadko się pojawiały osoby polskomówiące, a w tym roku no to jest zatrzęsienie osób z Polski, których firmy globalnie podpisały kontrakty właśnie z jakimiś z coach hubami, czyli z takimi organizacjami, które świadczą usługi coachingowe i eskalują w dół. I też uważam, że ten rynek będzie rósł i kwitł. Również rynek firm szkolących coachów, czyli ten cały około rozwojowy rynek, czy rozwojowy rynek, zwłaszcza w Polsce.
Wszystkie badania, na bazie których ja pracuję i na bazie których tworzę raport, pokazują, że wszelkiego rodzaju zawody związane z byciem z drugim człowiekiem, wsparciem dla drugiego człowieka, oczywiście coaching się do tych zawodów zalicza, są zawodami przyszłości. Więc no, opierając się chociażby o dane i o badania możemy to stwierdzić, więc przychylam się do wypowiedzi moich koleżanek i kolegów i też liczę na to, że zawód nie tylko będzie bardziej sprofesjonalizowany, ale również bardziej uregulowany, tak więc to jeszcze przed nami.
Wszelkie narzędzia, wszelkie rozwiązania w globalnym świecie, które stają się globalną wioską, jak najbardziej będą nas wspomagać w tym całym procesie, ale nie będą absolutnie zabierały nam pracy, która będzie nas przez wiele, wiele lat jeszcze cieszyć. Całkowicie się podpisuję pod kwestią certyfikacji, zresztą to też, do tego też dążymy, chociażby w ramach naszych studiów, które realizujemy. I tutaj też jeszcze jeden ważny wątek, o którym chciałam wspomnieć, o którym Państwo mówiliście, czyli rola menedżerów i to, że nie każdy, kto bierze udział w szkoleniach, w szkołach coachingu, tym coachem będzie. Ale to, co ja często słyszę od naszych absolwentów, nie jestem stuprocentowym coachem, ale to, jaka zmiana w mojej pracy, w mojej korporacji, w mojej pracy z zespołem, z menedżerami się zadziała, jaką ja sama przeszłam drogę dzięki temu rocznemu, tej rocznej edukacji, to jest coś, co jest niezwykle cenne. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne w tym, co my wszyscy robimy, czyli ten stałe doskonalenie, rozwój, kształcenie i nie pokazywanie, czym prawdziwy coaching jest. Odnosząc się do tego, co dzisiaj było powiedziane, dla mnie to była niesamowita taka uczta. No jestem pochłonięta tutaj to, co Wam Irek powiedział, że trawi to i będzie długo trawił. No było to coś naprawdę fascynującego, z różnych obszarów, spajającego, no naprawdę fenomenalne przeżycie. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Zachęcam do tego, żebyśmy łączyli swoje siły też na LinkedInie, żebyśmy byli razem, żebyśmy tworzyli tą taką wielką grupę profesjonalnych coachów i osób, którym coaching jest bliski, dla których jest on ważny. Serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. I myślę, że możemy w tym momencie zamknąć.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Dziękujemy pięknie.